Temat, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli, jest właśnie tak zatytułowany. Czym jest korzec? Jeśli tam możecie jeszcze mi poprawić zasłonę, bo widzę cały czas korytarz i mnie to irytuje. I nic nie jest w porządku. Ci, którzy mnie znają, to się mogą pośmieć. Dobra. Okej. Dobrze, taka ilustracja, może jeszcze do niej wrócimy. Tak, to jest na wierzchu, to jest korzec. To na górze, to co...
Ten...
Korzec. Koniec kazania. To jest korzec. Aleluja! Panu, już wiecie. No, chwała Bogu, to jest lepszy kazań, jak powiedziałem. Tak przemówiłem od razu. Chwała Bogu. Nagrywacie już, tak? Mogę mówić, dobrze. Dobrze, otwórzmy Ewangelię Mateusza, od 5 rozdział, od 11 wiersza. Dłuższy fragment. Halleluja. Duchu Święty, przyjdź dzisiaj i mów do nas, prosimy Cię. Niech Ojcze, nasze serca nie będą obojętne, niech nasze mózgi pracują dzisiaj, Ojcze, w nowy sposób, Ojcze, żeby przyjąć to, o czym jeszcze może nie słyszeliśmy, czy nie pomyśleliśmy. Panie, proszę Cię też, niech będzie Twoje namaszczenie, Ojcze, na moich ustach dzisiaj, żebym też współpracował z Tobą, Sherdirala Kamasej, Sherdiole Kira Basendro Deja, żebym mógł przekazać Twoje serce i Twoje pragnienie, Boże, które jest wobec nas. Panie, uwielbiam Ciebie i wywyższam. Amen. Amen. Przeczytałem dzisiaj taką informację z Open Doorsa. To jest ta organizacja, która zajmuje się prześladowanym kościołem. Na Facebooku była ta informacja. Pewien pastor z Syrii napisał list. Jego zbór jest zlokalizowany w jednym z miejscowości portowych na zachodzie Syrii. I powiedział, że nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Wojna jest czymś strasznym, ale jeszcze nigdy nie widziałem tak dobrze rozwijającego się naszego zboru. I powiem wam, że po prostu bardzo, bardzo mnie to dotknęło. To właściwie to słowo to już od wczoraj z tym chodzę, natomiast dzisiaj rano mnie bardzo dotknęło, ponieważ chcę dzisiaj mówić o korcu, ale w taki sposób, żebyśmy zrozumieli, że bardzo często nasza społeczność, nasza wspólnota, nasz zbór staje się tym korcem, które gasi światło, które Bóg chce przynieść do tego świata. I czasami musi się coś wydarzyć, żebyśmy zauważyli to właśnie w taki sposób, w jaki Bóg to widzi. Że to, co ma się stać, to, co często ma być narzędziem Bożej chwały, Bożego poruszenia, staje się przeszkodą przyjścia Bożej chwały. Okej, dobrze. Źle się czuję dzisiaj. Dobrze. To znaczy dobrze, to znaczy źle. To znaczy i dobrze, i źle. To znaczy w tym źle jest dobro i dobrze jest zło. Dobra, Mateusza 5,11. Błogosławieni jesteście, jeśli wam zło rzeczyć i prześladować będą i kłamliwe mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. To jest ostatnie z błogosławieństw, tej listy błogosławieństw z kazania na górze, więc Jezus mówi, błogosławieni jesteście, jeśli wam zło rzeczyć będą. Podoba wam się to? Może ja komuś ubliżę, tak, żebyśmy sprawdzili. Tak? Ktoś powie, no ale pastorze, ale tu ze względu na mnie, ze względu na Jezusa. No to ze względu na Jezusa nie mogę ci ubliżyć. Mógłbym ze względu na mnie. Okej. Dobrze. Więc wiecie, generalnie to jest coś takiego, pomyślcie sobie o wszystkich nieprzyjemnościach w życiu, jakich doświadczacie, od innych ludzi. O kłamstwa, które są na wasz temat wypowiadane, o wszelkim złych rzeczach, które są na wasz temat rozprzestrzeniane, co ludzie mówią. I teraz wyobraźcie sobie, że Jezus mówi, że jeżeli to jest ze względu na to, że jesteśmy Jego uczniami, to jesteśmy błogosławieni. Jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy przez Niego uznani za szczęściarzy. Tak nie wiem jeszcze, jak wam to powiedzieć, ale to jest na takiej zasadzie, że to może tak powiem tak, że im gorzej, tym lepiej. Tak może powinienem powiedzieć. A im lepiej, tym często gorzej, bo komfort jest jedną z najgorszych rzeczy, która niszczy Królestwo Boże. Komfort uczniów Jezusa jest jedną z najbardziej niszczycielskich sił w Królestwie Bożym. Więc Jezus mówi, że błogosławieni jesteście, jeżeli wam zło rzeczyć będą i prześladować to będą, kłamliwe rzeczy mówić, wszelkie zło ze względu na mnie. I mówi, radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Więc Jezus mówi, wszystko jest w porządku, jeżeli tak się dzieje. Jak ktoś już zadaje sobie pytanie, dlaczego się tak nie dzieje w takim razie? Dlaczego doświadczam złorzeczeń, kłamstw, oszczerstw, niewygody w moim życiu, ale tak jakby niewiele z tych rzeczy jest ze względu na Jezusa, jest ze względu na inne rzeczy może. I dalej, to jest cały kontekst, nie ma tu żadnej przerwy. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Więc teraz będziemy rozwijać ten temat, czym jest korzec, ale zobaczcie, w całym tym kontekście. To błogosławieństwo o prześladowaniach ze względu na Boga, ze względu na Jezusa, o doświadczaniu nieprzyjemnych rzeczy w tym świecie jest nazwane błogosławieństwem, ale ono jest bezpośrednio związane z tym, że my decydujemy się na to, żeby pełnić rolę soli, którą już jesteśmy, i pełnić rolę światła w tym świecie, bo tym światłem już jesteśmy. Jezus tutaj nie mówi, stańcie się solą, albo stańcie się światłem. To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Bo często chrześcijanie w swojej pobożności mają tylko jedną myśl religijną, która cały czas im tupocze w głowach. Być lepszym chrześcijaninem. Więc to tutaj nie jest zawarte i nigdy nie módl się do Boga, żeby być solą i żeby być światłem w tym świecie. Bo Jezus mówi, wy jesteście solą, wy jesteście światłem. Ale zwraca się do słuchaczy i mówi, jest robota do zrobienia, a ta robota polega na tym, żeby ta sól znalazła się we właściwym miejscu, okej? I żeby to światło nie było, jakie? Głośno. Schowane. Ukryte, tak? Więc to jest nasza rola. My powinniśmy, jeżeli chcemy wypełnić to słowo Jezusa, to musimy iść w stronę nie, Panie Boże, żebym był lepszym chrześcijaninem, żebym się poprawił, żebym bardziej uczciwy, mniej kłamał, może mniej pożądał rzeczy tego świata. Bo wiesz, bo takie rzeczy jak pycha, pożądliwość, to są rzeczy, które umierają już później niż jest śmierć mózgowa człowieka. Jak ktoś kiedyś powiedział, że pycha umiera ostatnio, czy powiedział, że nadzieja umiera ostatnio, ale nie, no, nadzieja jeszcze umiera wcześniej. Pycha umiera później. Już po prostu jest po wszystkich etapach śmierci klinicznej, dopiero pycha umiera. I tak samo jest tutaj, że... Więc nie módl się, Boże, żebym był lepszy, tu był lepszy, tu był lepszy. Bo po prostu... Bo trochę lepszy będziesz, trochę nie będziesz, ale to wcale nie zatrzymuje Bożego serca, żeby ciebie w tym świecie użyć ze względu na przeznaczenie, które cię tu postawił. Nigdzie w Słowie nie znajdziemy takiego czegoś, że jeżeli już dojdziecie do pewnego wymiaru doskonałości, to wtedy będziecie gotowi, żebym was mógł użyć. Jest słowo, które mówi o tym, że mamy być coraz bardziej doskonali, że mamy się uświęcać, że mamy być święci, jak on jest święty, ale to jest powiedziane jako zadanie, które nie jest określone w czasie dla nas, w ten sposób, że kiedy już dokończysz swojego uświęcenia, udoskonalania, swojej pobożności, swoją pobożność wypieścisz do końca, to wtedy będziesz mógł zacząć być światłem i służyć Bogu. Nie. To jest po prostu umieszczone na liście twojego życia, jak jedzenie i spanie. Będziesz jadł, spał, nigdy się nie najesz, nigdy się nie wyśpisz, bo nawet jak się wyśpisz, co za 12 godzin znowu będziesz chciał spać i nigdy się nie najesz, bo nawet jak najesz 5 posiłków dziennie, to drugiego dnia wstajesz i znowu jesteś głodny, więc będziesz w życiu spał, jadł, pracował i nie zarobisz, bo co zarobisz, to wydasz i będziesz chciał znowu zarabiać. I w tym wszystkim jest. I będziesz się uświęcał. Będziesz poznawał Boga. I kiedy Go poznasz? Jak Go poznasz? A kiedy Go poznasz? Kiedy przed nim staniesz? A kiedy przed nim staniesz? Jak tu się położysz? Na zawsze. Więc to jest po prostu coś, co jest, jaki rytm życia jesteśmy wrzuceni, tak? Więc tutaj Jezus właśnie mówi o tym, że my jesteśmy poprzez to, co Bóg zrobił przez nas, że jesteśmy nowymi stworzeniami, narodzeni na nowo, mamy Słowo Boże w sobie, mamy sól w sobie, poprzez to, że jesteśmy uczniami Chrystusa, więc już jesteśmy tą jakością i już jesteśmy kontrastem dla świata, w którym żyjemy na 100%, jesteśmy światłością w ciemności, więc teraz mówi tylko o zajęciu właściwej pozycji. A ta pozycja jest możliwa, kiedy jesteśmy gotowi na to, od czego się wszystko tutaj na górze zaczyna. Więc dalej. Korzec. Dzisiaj nie Wikipedia, tylko słownik języka polskiego. Dawne naczynie na zboże w Polsce średniowiecznej w XIX wieku. Dawna miara objętości stosowana dla ciał sypkich. Wynosząca w zależności od regionu od 43 do 128 litrów. Inne znaczenie, korzec rzymski, dawna miara objętości, wynosząca około 10 litrów. To w Biblii też tak mówią, że to pewnie Jezusowi chodziło o to 10-litrowe naczynie. Lub dawna miara ciężaru, wynosząca 98 kilogramów. I mamy trzy fragmenty z Biblii, gdzie właśnie w ten sposób słowo korzec jest użyte. W pierwszej księdze Samuela, 25 rozdział, historia o Dawidzie, Abigail i Nabalu, czyli głupku, Nabal, głupek, tak to się tłumaczy. Jak ktoś chce, niech poczyta o Abigail, Dawidzie i Nabalu. Jest powiedziane, że przygotowała dla żołnierzy Dawida 5 korców prażonego ziarna. Później w pierwszej królewskiej 5:11 czytamy, że Salomon zaś dostarczał Hiramowi 20 tysięcy korców pszenicy. Tak? To jest miara. Tak? I w Łukasza też znajdujemy potem rzekł do drugiego, ile ty jesteś winien, to jest przypowieści o słudze, który był mądry, a ten rzekł 100 korców pszenicy, rzekł, weź zapis swój i napisz 80. Więc takie jest znaczenie słowa korzec. I teraz powiedzcie mi, do czego służył korzec? Do mierzenia, tak? Czego mierzenia? Długości, wysokości?
Objętości
i wagi, tak? Bo nie zawsze w tych czasach antycznych wagi funkcjonowały, więc wiele rzeczy było równowartość. Korzec zboża to tam się określało jakąś tam objętość, wilgotność, tak? Więc to służyło jako naczynie. I teraz powiedzcie mi, czy korzec ma sens, jeżeli go się odwraca do góry nogami? Co on wtedy mierzy? Co tym można zrobić? Miałem myśl różne, że tak próbowałem wymyślić, żeby tak wam dobrze zilustrować. Różne rzeczy mi chodziły po głowie. Jedna taka mocna. Można nakryć jedzenie, żeby muchy nie obsrały. Taka mi przyszła. Myślę, że wiele osób zapamięta to. Takie jedno z łatwiejszych do zapamiętania. I po prostu zakryć, żeby się tam mucha nie dostała do sera czy do czegoś, tak? Ale czy taki korzec, jaki widzieliście na tej ilustracji, czy schroni przed myszami?
Nie.
Czy chroni przed pleśnieniem, wysuszeniem, zepsuciem, zgnilizną? Czy chroni?
Raczej nie.
Więc widzicie, więc mamy ten korzec. Dalej będę jeszcze rozwijał to porównanie. Teraz ta sama historia do korca, nie do much już. Do much już się nie będę czepiał. Z Łukasza 8, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Przypowieść o siewcy. I teraz mamy kontynuację o wydawaniu owocu. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem. Ale stawia ją na świeczniku, żeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie bałbym nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Tak, więc teraz mamy tak. Pierwsze słowo mieliśmy korzec. Drugie mamy nakrycie. Trzecie mamy łóżko. Mamy korzec, nakrycie i łóżko. I teraz tak. Jezus tutaj mówi bardzo ciekawą rzecz. Mówi tak. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem. Zastanawiam się tak. No jeżeli Jezus mówi, że nikt tak nie robi, to po co on nam to mówi? Jeżeli nikt tak nie robi. Co to za nauka o czymś, czego nie ma? Nikt tak nie robi, że zapala świeczkę i przykrywa ją korcem. Albo nakrywa szmatą. Albo wkłada pod łóżko. Nikt tak nie robi. Tak? Nikt tak nie robi. To Po co nam to Jezus mówi, jak nikt tak nie robi? Słucham, jakieś propozycje?
Taki metafora.
Taki metafora. Metafora czego? Jezus mówi, że nikt tak nie robi. To po co on o tym mówi, jak nikt tak nie robi?
Bo ktoś będzie robił.
Bo ktoś tak będzie robił. Ale jak? Wsadzał świeczkę pod łóżko? Świeczkę pod łóżko teściowej. Spłonęła w nocy. No. No taka była propozycja, że ktoś tak kiedyś zrobi, no nie wiem. To dlaczego ktoś ma tak robić? Nie wiem. Wikei dla nastroju. Pod takie koszyki, ale tam żarówki podał, nie świecę. No słuchajcie, no weźcie, powiedzcie coś, no sensownego.
Właściwe zastosowanie narzędzia, jakim jest świeca czy tam kaganek.
Właściwe zastosowanie narzędzia, tak, jakim jest świeca albo kaganek, Zbyszek mówi.
Właściwe użycie.
Ale no to dobrze, tak, świece się zapala, żeby co zrobić?
Żeby świeciło.
Żeby świeci, żeby było jasno, tak? I w jakich miejscach się to robi?
Otwarte.
Tam, gdzie jest ciemno, tak? Tam, gdzie jest ciemno, żeby oświetlić, tak? Przede tutaj widzicie, tu macie takie reflektory, są, no oświetlają, dzisiaj też przyniosłem, żeby tak trochę więcej światła zrobić. Także słuchajcie, teraz już mamy szał oświetleniowy.
To po oczach.
Nie świeć po oczach. Wiecie, nie ma sensu zapalać światła tam, gdzie ono świeci, tak? Dobrze, do tego za chwilę jeszcze dojdziemy. O jaki jest sens? Można wyłączyć właściwie, bo to jest tak bez znaczenia. Można zrobić po prostu próbę. Jaka zmiana. Ktoś oczywiście, jakiś plastyk, ktoś, kto się zna na rzeczach, powie, o, był pewien odcień taki... Taki troszeczkę taki... Coś się pojawiło, złamanie, taki dodatek. Dobrze. Okej, do tego wrócimy. Ale teraz dobrze. To jeszcze dalej. Dlaczego Jezus mówi, żeby tak nie robić? Dlaczego może już mamy światło, tak? Że chodzi o to, żeby świecić w ciemności, że jest funkcja świecy, że się stawia na świeczniku, tam gdzieś jest powiedziane, wysoko, tak? Żeby świeciło wszystkim. Okej, świecę mam już przerobioną. Korzec. Wracamy do korca. Dlaczego Jezus mówi, że nikt tak nie mówi, nie robi i mówi o korcu? Skupmy się teraz na korcu. Na łóżku, na nakryciu. Dobra, pomogę wam. Widzę, że... Izajasza bardziej ćwiczyliście. Marka 4,20. Wołem zaś, którzy są zasiani w dobrej ziemi. Bardzo to jest synoptyczna Ewangelia, podobne historie. Wołem zaś, którzy zasiani w dobrej ziemi są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują, wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I mówił, czyż przynoszą światło po to, aby je... postawić pod korcem albo pod łóżkiem? Czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma nic ukrytego. Co by nie ma? To jest trzeci raz. I czwarty raz. Znowu w Łukasza. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują, że jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a to jest więcej niż Jonasz. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu lub pod korcem, ale na świeczniku, żeby świeciło którzy wchodzą, żeby widzieli światło, mamy dodatkowe słowo ukrycie, tak? Czyli mamy korzec, łóżko, naczynie i ukrycie, tak? To teraz porozmawiajmy sobie, dlaczego Jezus mówi, no, pomóżcie mi. Jezus mówi, nikt tak nie robi.
Ale wy będziecie.
Dlatego mówię, nikt tak nie robi, ale wy tak będziecie robić. Dlatego mówię wam, na tej skale zbuduję kościół. Czyli co, znaczy sugerujesz tak, że co, że my tak robimy?
No nam wygodnie w kościółku. Przyjemnie.
O, tu już się zbliżamy do jakiegoś wyjaśnienia, tak? Co Agata ma na myśli? Choć bezbożną myśl podała, czy ktoś może ją rozwikłać?
Bo do klubu chodzić.
Nie wolno do klubu wchodzić. Biblia mówi, żeby nie czynić nic złego i tym podobnych rzeczy, tam też jest napisane. Tam się kluby zawierają wszystko. Wszystkie brzydkie rzeczy. No dobra, mówcie mi, co to jest to, dlaczego? Co to jest? Dobra, pomogę wam. Powiem tak. Dobrze, ukrycie to jest coś, co tłumi światło, tak? Które zamyka światło. Trochę to jest bez sensu, tak popatrzymy tutaj, prawdopodobnie w tych antycznych czasach to właśnie były jakieś takie naczynia, może gliniane, może wyplane, gliniane pół biedy. To trochę dymu. Jak takie, no to pożar. W ogóle problem jest, tak? Więc, ale chodzi o to, żeby odciąć światło, tak? Czyli Jezus mówi, bezsensowna czynność, która odcina dostęp światła. To już lepiej nie zapalać. Jak później się gimnastykować i próbować to światło zasłonić.
Znaczy to bardziej powietrza brakuje wtedy.
A powietrza brakuje, żeby dopalenić. A, dobre, podaj się. O tym nie pomyślałem, ale to jest świetne. Jak przykryjesz, powietrza brakuje i zgaśnie. Bardzo dobrze. Ale mi się to podoba. Więcej powietrza! Ha! Chrześcijanie spotykają się w swoim zborze i mówią, Panie, więcej Twojego ducha! A Pan mówi, otwórzcie okna! Albo idźcie sobie, idźcie na spacer! Wyjdźcie stąd! Wyjdź! W imieniu Jezusa! Lekbalo. Dobrze, więc korzec odcina światło, tak? Nie widzimy go, tak? Dobrze, to teraz już możecie mi pomóc. Myślę, że to już nie będzie dla was problem. Teraz mi powiecie w takim razie, jakie macie wyobrażenia o tym korcu już praktyczne w swoim życiu. Co powoduje, że ty po prostu nie świecisz? Bo świecisz? Oczywiście świecisz, tak? Otrzymałeś nowego ducha, jesteś zapalony przez Ducha Świętego, jesteś Bożym świadectwem, ale ty coś robisz, o czym Jezus, co powiedziała właśnie Monika, powiedziała, bo Jezus tak mówi, bo my tak będziemy robić, no to tak, nie wiem, czy się zgadzacie z Moniką, może się nie zgadzacie, jak ktoś ma inną opinię, to proszę. Monika mówi, że tak robimy, tak? Jezus wiedział, że będziemy tak robić, że będziemy pakować świece pod korzec. Więc teraz pytanie jest, co jest z tym korcem? Co nas korci?
Światłą, to muchy lecą i ćmy.
No. A muchy lecą, no. Właśnie, i ćmy. No właśnie, no dobra, dobrze. A teraz tak, co to są te muchy i ćmy? W takim razie. Bo wiecie, mamy wszyscy poeci, ja widzę. Razem ze mną.
To nasze myślenie.
Myślenie leci do światła?
Światło przyciąga.
Pod warunkiem, że to robimy, no.
Jest jeden książę much.
Jest książę much. Ale to spalmy go. Spalmy go i jego muchy. Jak po prostu w piosence Lady Punk. Tańcz, głupia, tańcz. Tak to było Lady Punk? Czy kombi? Lady Punk. Na spotkanie ognia leć.
No to można jeszcze raz pytanie.
Dlaczego nie chcemy po prostu zgasić, po prostu w takim razie nie chcemy spalić tych much? Dlaczego? Co? Powiedzcie, co my robimy, że my się tak zakrywamy?
Nie muchy lecą do światła, tylko ćmy, a poza tym...
Właśnie, o! Muchy widzicie, no jakie muchy do światła?
Nie lecą, ale... Nie ma nic o muchach,
tylko
o korcu. A korzec według mnie to jest to, co wstrzymuje przed przyznawaniem się do Jezusa. Tak jak powiedział, że kto się do mnie przyzna, do tego ja się przyznam. Więc...
Czyli coś, co powstrzymuje nas w przyznawaniu się do Chrystusa, tak? Dobrze. Znowu nie mamy powiedziane co?
Strach i niepewność.
Czyli strach, tak? Czyli idziemy tak bardziej psychologicznie w nasze bariery. Mamy strach i ten strach to jest właśnie ten korzec, czy niepewność. A może takie... Jakieś związane z podejmowaniem decyzji.
Nie się prześladowań, no.
No, ale ja wiem, dlaczego tak robimy. Już tak, wiemy. Tylko co to jest ten korzec? Co?
Milczenie na przykład.
Milczenie jest tym korcem. O, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo mi się podoba, Adama. To jest bardzo bliskie. Milczenie, tak. To może, słuchajcie, w takim razie podzielilibyśmy się świadectwami, co Bóg robi w naszym życiu. No, ale zawsze troszkę światła tam. Nie zaszkodzi. Bardzo dobrze, Ewelina. Super. Okay, ale milczenie jest bardzo dobre.
Tak?
Znaczy, dobrze ilustruje korzec. Dobrze ilustruje korzec. Jest złe, tak?
Brak działania.
Brak działania, brak akcji, tak?
No w korcu jest
ciemność po prostu.
Aż zobaczcie, to brak działania, tak? To myślę, że to po prostu, że to Pan nam dał te fotele po prostu. Dzięki temu możemy naprawdę się nie ruszać. Świadectwo, milczenie, siedzenie, tak? Dobrze. Okej. No dobra.
Po prostu nie wiem, ktoś się nie chce tym podzielić z innymi, no tak najprościej chyba, ponieważ...
Nie chce mówić, no, nie chce opowiedzieć o tym, kim jest, co doświadcza, tak? No dobrze. Wiecie, teraz tak, jeszcze tak, dodatek taki, bo... Nie, wszystkie odpowiedzi są dobre. Nawet te złe są dobre, bo zostały przynajmniej wypowiedziane. Ci, co coś powiedzieli, mają rację. Ci, co się nie odezwali, są w wielkim błędzie. Ale teraz wiecie, teraz jest tak, bo jest, zaraz trzymajmy się tutaj, to mówienie o Jezusie, tak? Co, milczenie złotem, tak? Coś tam, platyną, tak? Coś tam, dobrze. Dobrze, ale to właśnie w tą stronę chciałem pójść, bo ktoś powiedział, dobrze, to brak składania świadectwa jest tym zakładaniem korca. Dobrze. Ale teraz wiecie, to jest to, co my u nas w kościele od czasu do czasu powtarzamy, żeby nie potępiać niewinnych, tak jak Pan Jezus powiedział, nie potępiajcie niewinnych, że 10% ludzi w kościele to tak circa about plus minus, to są tacy rasowi ewangeliści, którzy chętnie będą gadać z innymi o Bogu i się w ogóle nigdy nie będą tego szczypać. A 90% są ludzie, którzy nie mają takiej po prostu predyspozycji. Tak? I teraz nie wydaje mi się, żeby Jezus mówił o tych 90%, żeby oni też wreszcie otworzyli swoje usta. Oczywiście, jeżeli Duch Święty nas do czegoś prowadzi, to nawet ten, kto nie ma predyspozycji, ma szansę się rozciągnąć. Tak? Ja na przykład Łukasza prosiłem o reklamę tych pendrive'ów. Już mnie odstrzelił, prawda? No. Ja mogę każdego z was poprosić. Na przykład poproszę największego bałaganiarza, żeby posprzątał. Marne chance, jak mówią Francuzi. Żeby to zostało zrealizowane tak jak trzeba. Ale jest szansa, żeby się rozciągnąć. Więc oczywiście Duch Święty może do ciebie powiedzieć, słuchaj, postaw się w takiej sytuacji, otwórz swoje usta, a ja je napełnię, tak? Nie martw się, co będziesz mówił, jak cię postawią przed sądami. Jezus mówi, Duch Święty będzie wam mówił, co macie powiedzieć, tak? Więc w pewnych szczególnych sytuacjach wszyscy jesteśmy zobowiązani przez Ducha Świętego, żeby złożyć świadectwo. Okej? Okay? Ale teraz słuchajcie, wrócę jeszcze do tego korca. Zaraz zobaczę. O, dobrze, tutaj. Wrócę jeszcze do tego korca. Bo żeby nakryć coś korcem, trzeba go...
Mieć,
ale...
Odwrócić.
I to jest... I bardzo to chodziło po głowie, wiecie... My mamy takie stwierdzenie, już to leciało parę razy tutaj u nas w zborze, do tego wracamy, ale mamy takie określenie Kościół. Tak? Jak się przyglądamy temu słowu Kościół, to widzimy, że go nie ma w Biblii. Bo biorąc pod uwagę znaczenie tego słowa, to jest albo miejsce składowania kości, w sensie to jest takie jedno podejrzenie takie jest, że tam chowano tych księciów, biskupów i tak dalej i stąd. A drugie prawdopodobne, że to przyszło bardziej z czeskiego, a do czeskiego przyszło z włoskiego i oznacza zamknięty burdynek warowny. Tak? Wiecie, takiego słowa nie ma w Biblii. Ale dzisiaj gdzie my jesteśmy zgromadzeni tutaj? Czym my jesteśmy? Pierwsze, co powiemy? Jesteśmy Kościołem! Tak? Wiecie, i tu mamy pewien problem, bo w tym momencie się może okazać, że to, czym jesteśmy, to my tym nie jesteśmy. Albo tym, czym mamy być, to my postanowiliśmy, że będziemy czymś innym. Czyli tak jak ten korzec, który może służyć do mierzenia ziarna, do tego, żeby tak jak Abigail dała jedzenie Dawidowi i jego żołnierzom, tak jak Salomon zaopatrywał Hirama, tak? Tylko obracamy to, kim jesteśmy, do góry nogami, bo nie mamy właściwego zrozumienia, ponieważ albo wzrastaliśmy w niewłaściwym zrozumieniu czy właściwej kulturze. Zostało coś obrócone do góry nogami, no i teraz już z tej swojej natury wykręconej, można powiedzieć zboczonej, bo to jest właśnie zboczenie, to jest właśnie odwrócenie natury rzeczy, czyli tej zboczonej natury, teraz się okazuje, że teraz to można tylko światło przykrywać tym. A w oryginale to służyło do tego, żeby nieść pożywienie. Teraz wiecie, jeszcze miałem kolejną myśl, miałem taką, że wszystkie te cztery określenia, korzec, łóżko, miejsce ukryte, naczynie, bardzo pasują do zboru. Tak? Bo tam jest powiedziane, że przybywało wierzących w Pana. Pan dodawał tych, którzy mieli być zbawieni. Później jest powiedziane, że liczba uczniów wzrastała, mamy miarę. Jeżeli nawet łóżko mi pasuje, bo wspólnota jest miejscem odpoczynku dla nas i wytchnienia, ukrycie też pasuje, bo jesteśmy jakby ukryci, kiedy zbieramy się razem. Jesteśmy pod Słowem, pod Bożą obecnością. Wiesz, i to wszystko pasuje. Więc nawet te określenia bardzo mi pasują. Korzec, łóżko, miejsce ukryte, naczynie. Ale w tym momencie, kiedy zostaje odwrócony porządek rzeczy, po co ta rzecz jest nam dana, to ona staje się przeszkodą i staje się narzędziem do ukrywania właściwego przeznaczenia, które jest w Bogu. Naczynie po prostu odwrócone do góry nogami. Niczego już tam nie nalejesz. Niczego tym nie zmierzysz. Niczego tam nie ukryjesz i nie przechowasz. Okej? Nikt tam nie spocznie w tym naczyniu, żeby odpocząć, nabrać sił. Ale staje się miejscem, w którym jest gaszone światło. I teraz wiecie, ja taka, może to jest po prostu taka trochę kontrowersyjna myśl, ale myślę sobie, że my często jako Kościół to jesteśmy, i to mi Janek Drusz sprzedał, mi to bardzo uderzyło. On mówi, że my jako zbory to jesteśmy jak świetne, hermetyczne puszki, konserwy. Tam to jest po prostu tak szczelne, że tam prawo nie ma ani nic wejść, ani wyjść. I nie ma też prawa się zepsuć, bo to jest dobrze przygotowane. I jak się zaczyna coś psuć, to zbór bardzo i głoszący, i liderzy naciskają na to, żeby to, co zepsute, żeby szybko poprawić. Bo się inny od tego zarazi. Powiedział, ja mówię, Janek, mówię, ale słuchaj, przecież są pastorzy, którzy pracują nad poszerzeniem zborów, ewangelizacją i tak dalej. Janek mówi, wiesz, jak tak patrzę, to sobie myślę, że cała bitwa idzie o powiększanie puszki. Czy my jesteśmy powołani do tego, żeby powiększać Kościół? Czy to jest w ogóle biblijne określenie jakieś znajdujące się w Nowym Testamencie? Może jest, może Łukasz. Może coś po prostu, bo ja, wiesz, jadę na swojej myśli, a omijam te, które są obok. Może ktoś ma dobrą myśl. Może powinniśmy jakoś powiększać Kościół w liczbę. Ale wiecie, wydaje mi się, że my po prostu powinniśmy wrócić do tych słów Jezusa, który mówi, żeby nie robić rzeczy wbrew naturze. I żebyśmy my, którzy jesteśmy ludem Bożym, którzy jesteśmy zborem, nie doprowadzali do sytuacji poprzez ucieczkę przed swoją funkcją świecenia w świecie, żebyśmy nie uciekali od swojego przeznaczenia i nie zmieniali przeznaczenia naszej wspólnoty i nas samych. Nie uciekali do miejsca komfortu cały czas. Wiecie, tutaj dałem tą latarkę, tak? Ale teraz jeszcze inny taki obraz sceniczny mi przyszedł do głowy, który tutaj macie okazję śledzić w czasie naszych nabożeństw, kiedy proszę, żeby ktoś przyszedł powiedzieć świadectwo. Wiecie, jak to się odbywa? Ktoś wchodzi, bierze mikrofon i robi tak. O, Boże, ja tu stanę. Wszyscy to robią, tak? I to oczywiście jest w porządku, nie ma w tym nic, nie jest to niewłaściwe. To jest właściwa reakcja. Mrużysz oczy, szczypie cię, to jest niewygodne, niekomfortowe. Zaczynasz zapominać, co chciałeś powiedzieć, odchodzisz. To jest w porządku. Ale teraz weźcie sobie kogoś, kto jest powołany, żeby być aktorem i stać na scenie. Teraz nie mówię o pastorze i liderze, bo pastorstwo, liderstwo, przywództwo, nauczanie może się odbywać w piwnicy, bez świateł, przy świeczkach, a jak będzie w więzieniu, to i bez świeczek. Więc, ale scena to jest bardzo dobre miejsce, bo ono jest jakaś ilustracja też świecznika, żeby człowiek mógł być profesjonalnym aktorem w teatrze, to musi przestać przejmować się światłem. Tym, że jest postawiony na widoku. Nie może każdym razem wychodzić do pracy, prawda? Wychodzić na scenę. Ludzi kocham, występować lubię. Ale żeby mi to światło zgasili. Będzie bez sensu, tak? On musi to jakoś po prostu pokonać, przezwyciężyć ten lęk, świadomie wyjść temu naprzeciw i zrozumieć, że taka jest natura rzeczy. I wiesz, bardzo podobnie w Królestwie Bożym. Jesteś światłem i w naturze swojej musisz być na świeczniku, a nie pod korcem. I nie możesz sobie też tłumaczyć tego, że jesteś pod korcem przez to, że kościół taki jest. Że zbór taki jest, bo się zamienił w korzec, bo cały czas wszystkich zabezpiecza. To powinieneś pomóc tym, którzy kościół próbują coś z nim zrobić, przywrócić do właściwego znaczenia i wywrócić ten korzec. Żeby on znowu zaczął mierzyć. Odmierzać, przechowywać, stać się miejscem odpoczynku i schronienia, a przestał być miejscem gaszenia. Tak? Wiecie, tak jak powiedziałem, w Biblii nie ma słowa kościół. Nawet, słuchajcie, ostatnio przeczytałem, że słowo chrześcijaństwo, które jest 3 razy użyte w naszych Nowych Testamentach, to ono do końca w tych pismach greckich jest przekręceniem słowa naśladowcy Chrystusa, czyli nie jest to dosłowne tam, to jest z encyklopedii biblijnej, czytałem o tym, że słowo właśnie chrześcijanie to jest takie, to było takie przekręcenie słowa, tak? Mesjaszowscy, jakoś tak bardzo sztucznie brzmiące. Nie funkcjonowało to w ówczesnym czasie. 2 razy zostało użyte przez ludzi z zewnątrz. Raz w Antiochii tak zostali uczniowie nazwani. Uczniowie to było słowo, którym siebie wzajemnie oni nazywali, ci, którzy szli za Jezusem. Uczniowie. Tymi mesjaszowcami, bardzo dziwne słowo zniekształcone jako obelga, zostali nazwani przez innych mieszkańców Antiochii. 2 raz, kiedy Paweł głosi do Agryppy, to Agryppa do niego mówi: czy ty chcesz, żebym został mesjaszowcem, tak? Bo to od Chrystus mesjaszowcem. Trochę tak jakby dzisiaj mu powiedział: słuchaj, czy ty chcesz, żebym ja został cykciarzem? I 3 raz jest użyte przez Piotra, liście Piotra, to słowo chrześcijanin. Jezus mówi, że jako chrześcijanie, jeżeli służycie Bogu, tak? I tam mówi o świadectwie wobec świata, tak? I tam też to słowo jest przekręcone, nie jest dokładnie, nie jest to słowo chrystusowce. Więc tak, nie ma w Biblii kościoła, nie ma w Biblii chrześcijan, tak jak my sobie to myślimy, a te 2 słowa stały się dla nas miejscem ucieczki. Mówimy sobie, no ale ja należę do kościoła. Teraz wiesz, jeżeli masz zrozumienie właśnie takie, że teraz my to jesteśmy to naczynie, w którym my się wszyscy ukryjemy, no to możemy mieć problem z wypełnieniem swojej misji. Pierwsi uczniowie nazywają siebie uczniami, czyli uczniami Pana. To jest osobiste i to jest pytanie zawsze o pójście za Chrystusem, o pójście za Mesjaszem. Czy ty idziesz za Mesjaszem? Dzisiaj jak ci ludzie pytają, to się pytają, gdzie ty chodzisz? Nie za kim chodzisz, tylko gdzie chodzisz, tak? Gdzie jest twoje miejsce, pod które wchodzisz? Gdzie jest twój budynek? Gdzie jest twoja przynależność? Wiecie, my jako ewangeliczni chrześcijanie, mimo że mamy tak dużo, przynajmniej w tym kraju, chwała Panu, mamy dużo takich niewygód, że nie mamy własnych budynków. Jest to, myślę, tak jak ten pastor syryjski by się z tego cieszył, od którego zacząłem dzisiejsze kazanie. To nie mamy tak za bardzo powodów, żeby bardzo się jakoś być zadowoleni, że nie jesteśmy tak jak oni, którzy mają te stare, gotyckie budynki i tak dalej. No powiem wam, bo ta mentalność korca to jest mentalność, to jest coś, co w nas siedzi, w naszych postawach, reakcjach i nawykach. Ja mówimy, jestem w kościele, tak? To gdzie ty, człowieku, jesteś? Żaden Żyd nie powie, jestem w Izraelu. Chyba że przyleciał do państwa z Ameryki, no bo jestem w Izraelu. Ale każdy Żyd powie, jestem Izraelem, tak? Jestem Izraelitą, tak? Ze względu na to, kim jestem, co robię i jak przynależę tutaj. My mówimy, że jesteśmy w kościele, a powinniśmy mówić, że jesteśmy uczniami. Jesteśmy uczniami, to nasza rola jest to światło, które mamy, wystawiać na zewnątrz jak najbardziej. Teraz wiecie, modlimy się tak. Modlimy się teraz o lokal dla nas. To też jest takie ciekawe, że to się akurat w czasie zgrało. Mówimy sobie, już jesteśmy zmęczeni tymi wynajmami, nas wyganiają na godziny, trzeba ten sprzęt rozstawiać. Gdzie tak się zastanawiałem. Jedna wstawienniczka do mnie dzwoni, mówi, że modli się o salę bez schodów. Druga wstawienniczka mówi, że modli się o salę, żeby było jasno, bo już mamy dosyć tej ciemności. Ktoś inny mówi, że jeszcze była 3. propozycja. Aha, było pytanie, ale o co my konkretnie się modlimy? Czego my chcemy? Prawda? Żeby bardziej tak, jak Pamela głosiła, żeby po prostu wiedzieć, o co Boga poprosić. Wiecie, ja ciągle nie mam odpowiedzi. Ja mówię, no dobrze, no może być bez schodów, spoko, módl się. Może być jasno, z oknami, spoko, no tak widziałeś, okej. Okay. A, jeszcze jedna osoba mi powiedziała, że widziała jakiś jeden filar. Tu jeden już jest. Może powinniśmy zostać, nie? Wiesz, ja sam nie wiem, co zrobić. Ale wiecie, dzisiaj, kiedy to słowo przygotowałem, sobie pomyślałem, i o to się naprawdę możecie modlić. Boże, daj nam takie miejsce, żeby ono nas w żaden sposób nie izolowało od ludzi i od świata. Tylko żebyśmy po prostu byli miejscem, które w naturalny sposób jest dostępne. Gdzie ludzie wchodząc nie mają jakiejś ewangelicznej metafory kropielnicy, do której trzeba włożyć rękę i się przeżegnać na wejściu. Bo my mamy nasze ewangeliczne tego typu rzeczy. Tak? Przychodzi ktoś do kościoła i po prostu na przykład jeden z takich elementów, może słyszeliście już o tym, mówimy po prostu, przywitaj swojego sąsiada, pobłogosław go. I to jest taka nasza kropielnica trochę. Tak jak człowiek przychodzi pierwszy raz do kościoła, a tu się do niego odwracają. Chwała Panu, bracie, alleluja, życzę ci dobrego tygodnia. On się czuje nie tylko, że się przeżegnał w tej kropielnicy, tylko, że mu głowę i ma grzywkę mokrą. Normalnie w świecie, bez kropielnicy, to jest tak, że jak widzisz kogoś nieznajomego, to się z nim witasz. Dzień dobry. Jak wsiadasz do pociągu, nie zaczepiasz wszystkich od razu, nie jesteś nachalny. Dopiero jak jest pretekst, zaczynasz rozmowę. Komuś spadnie komórka, o mi też kiedyś spadła, ja mam szybkę, mi też się zbiła. Ale pogoda. I się coś, o kiepska, ale tłok. Co za bydło. Wspólne tematy, nawiązania. I to jest nawiązywanie relacji właśnie bez tej kropielnicy. Niestety chrześcijaństwo, to już w ogóle takiego słowa nie ma w Biblii. Chrześcijaństwo nie istnieje w Biblii. Chrześcijanizm. Tak samo jak Kościół. Jest po prostu, my mamy właśnie tą tendencję do tego właśnie takiego oddzielania się, tworzenia pewnego takiego miejsca obronnego i getta. A dlaczego ty chodzisz tam na wiolinową? Poznałem Ciesiukę. To jest... Ma swoje wady, ale tak jakbym... Tak... Jego wady... mi nie zagrażają. Jestem odporny na te jego wady. To jest nawet, a nawet czasami mają swój urok. Słuchajcie, musimy wrócić do właściwego miejsca, zamienić porządek rzeczy, zamienić korzec, którym nie jest przeznaczony do gaszenia światła, zamienić, odwrócić go i niech on pełni swoją rolę. Jeżeli ty chcesz być uczniem Pana i chcesz wywierać wpływ, a do tego jesteś powołany, bo światło wywiera wpływ, ono świeci w ciemności. Ono sprawia, że ludzie zaczynają widzieć. Zaraz coś powiemy jeszcze, może zdążymy o świetle samym. To nie stanie się to, jeżeli będziesz bał się źle wypaść. Albo może tak, bo tak ktoś kiedyś bardzo fajnie powiedział, że nie chodzi o to, żeby się nie bać, bo wszyscy się boją. Myślę, że to jest bardzo dobrze. Tak samo jak można powiedzieć, nie chodzi o to, żeby niewiarę całą wyeliminować. Nie, chodzi o to, żeby zacząć wierzyć, żeby pokonywać. Tak? Więc... jeżeli chcesz być uczniem, to musisz pokonywać to, co w tobie naturalnie jest. Tą ucieczkę do komfortu, ucieczkę przed byciem w miejscu światła, w jakiś sposób obnażony, w miejscu, gdzie ludzie oczekują od ciebie, że coś powiesz. Tak? Czego oczekujemy od aktora, który wychodzi na scenę i staje w światłach? Że będzie znał swoją rolę, nie będzie się jąkał. Jeżeli chcemy być uczniami Pana, chcemy być na świeczniku, to musimy pójść pod prąd temu, co jest naszym zwyczajem, naszym dotychczasowym działaniem. Musimy iść w przeciwną stronę. Więc nie pracujmy już dłużej nad powiększaniem puszki. Tak? Mieliśmy teraz wigilię taką pastorską z jednym pastorem, który ma budynek akurat w mieście, rozmawiałem. I tam zawsze go podkręcamy trochę, bo wszyscy mu zazdrościmy. Więc jest prześladowany przez nas. jako pastor drugiej kategorii, który ma swój budynek i on nie wie, co to jest prawdziwa służba Bogu. Oczywiście on się zawsze nam odgryza, bo on kosztów, jakie ponosi za ten budynek i rachunków miesięcznych ma dużo więcej niż wszyscy pastorzy, którzy na wynajmach jadą. Więc taka jest równorzędna walka. Każdy obrywa po tyle samo ciosów. Ale właśnie kiedyś żeśmy go zaczęli wkręcać i mówimy, słuchaj, byś tam, bo on się kiedyś wygadał niechcący, że w tym budynek, który ma zbudowany, to właściwie zbudowany dawno temu, on ma takie fundamenty, że można jeszcze 3 kondygnacje zbudować do góry. A my do niego mówimy, słuchaj, to jak ty masz po prostu taką, to podobno ktoś sprawdzał nawet, jakiś, bo tam były jakieś tam przymiarki. Mówi, słuchaj, to weź zbuduj, my tam po prostu pójdziemy sobie, my na 2. piętro, tam ci pójdą na 3. piętro i wiesz, po prostu ziemia droga jest, wy macie tylko tam taki mały dwukondygnacyjny budynek po prostu to. I on teraz na tą Wigilię mówi, a po co mi to mówi? Mówi, wam służyć nie chcę. To pierwsza rzecz. Ale druga rzecz mówi taka. Mówi. Ja już mam 2 nabożeństwa. Już prawie pełne. Nie wgłębiaj się. No już tak wszyscy wiedzą. Mam 2 nabożeństwa i mówi, i dzisiaj moim wielkim pragnieniem jest to, żeby było więcej zborów w tym mieście. Mówi, bo na tych 2 nabożeństwach ludzie i tak już się nie znają. Już utraciliśmy taką żywiołowość i moc oddziaływania. I ten pastor dzisiaj bardzo konkretnie się włącza w zakładanie nowych zborów. Gdzie? W Warszawie. I teraz 2 kolejne zakłada na miejscu. Wiecie, mnie po prostu bardzo mi się to podoba. Bo można po prostu, wiesz, budować. Teraz mówię tak trochę, może obnażam warsztat myśleniowy pastorów i myślenie właśnie o budowaniu jakiegoś takiego mini imperium. Ta myśl nie jest mi obca, bo to po prostu w każdym człowieku siedzi. Nawet jak ma żonę i 1 dziecko, to chce dla nich zbudować imperium i mój dom, moja forteca, jak to mówią anglosasi, tak? Więc to, ja też to mam. Też chciałbym, żeby po prostu Kościół to była taka samograja, która sama się kręci, sama ewangelizuje, sama finansuje i chwała Bogu, jeszcze inni patrzą na to i mówią, dobrze jadą. Ale wiesz, kiedy patrzę na te wszystkie wersety tutaj, to widzę, że tak jakby w Boże serce było gdzieś indziej. Bóg mówi, błogosławieni jesteście, jeśli złorzeczyć was będą i prześladować, i kłamliwie mu rzeczy mówić, i na was wszelkie zło. Radujcie się i weselcie. I tak jakby zupełnie Bóg mówi innymi rzeczami, niż mówią nasze najgłębsze, ukryte pragnienia naszych serc. Ktoś kiedyś powiedział, że jak przychodzisz do zboru i zostawiasz swoją torebkę i kurtkę na krześle, idziesz na kawę i wracasz i tam wszystko jest i nic nie zginęło z portfela, to być może ten zbór przestał pełnić swoją funkcję. A inny pastor posunął się jeszcze dalej i powiedział, że jeżeli zostawiasz na krześle swoją torebkę, wychodząc do modlitwy do przodu, to już być może jesteś w niewłaściwym miejscu. Tak? Ale pragnienia naszego serca, one są w inną stronę idą. One mówią tak. O, tutaj jest wreszcie miejsce odpocznienia. To jest dom Boży i brama do nieba. To jest miejsce wytchnienia. To jest to, tu mnie nikt nie okradnie. Tu nie jest tak jak w mojej pracy, że tu przyjdę i chwała Panu i ciasto ta siostra upiekła i pastor powiedział, że będzie dobrze. To jest jego najlepsze poselstwo. On to po prostu od lat powtarza. I on to tak twórczo umie powiedzieć, że będzie dobrze, że ja po prostu, ja kocham mój zbór. Ja kocham mój zbór. To jest mój zbór, mój pastor. I kocham uwielbienie u nas w kościele. Ono nie jest takie jak tam. I też nie jak w tamtych kościołach. Ono jest takie jak takie jest to, no przemawia do mnie. To jest mój zbór, to jest moje miejsce. Ja jako pastor to samo mówię, bo ja mówię, ja też po prostu. Wiecie, jak przychodzę z kościoła, jemy obiad, ja mówię, to jest Iza dzisiaj, ale dzisiaj było super w kościele. Ale jak było, zobacz, nie? No bo mamy tak jakby gdzieś czy coś. Ci ludzie inni. Jak się mówi, że na wczasach ludzie są lepsi. Jak wjeżdżały na urlop, to nagle coś tacy też. To tak w kościele też ludzie tak powiem, że przyjeżdżały do kościoła jakieś tak. I ktoś powie, no ale, ale jest w Biblii napisane, że oni będą patrzeć i widzieć, jak my się miłujemy. I po tym, że poznają, że jesteśmy jego uczniami. Szkoda, że ktoś tego z sali nie rzucił, to by było tak lepiej zadrgało. Oczywiście, ale wiecie, motywacja serca. Czego pragnie nasze serce? Prawdopodobnie motorem postępu jest szukanie miejsca komfortu. Bo ludzie po prostu mówią, po co ja mam... Jak nam się kiedyś pilot zepsuł od telewizora w domu, to ja przestałem oglądać telewizję. Myślę, jak to jest po prostu? Przecież kiedyś to ja robiłem za pilota u mnie w domu. Tata siedział i mówi, Marek, przerzuć na drugi. Tylko dwa były, jeden i dwa. Więc on nie chodził, tylko ja przychodziłem z drugiego pokoju musiałem przyjść. Teraz mi się zepsuł telewizor, znaczy pilot mi się zepsuł i już nie będę oglądał. Więc co za przyjemność siedzieć przed telewizorem, 15 kanałów, bo nie mam kablówki, co, więc tylko 15, czy tam ileś tej naziemnej. Popsuł się, więc co ja będę tak siedział i co? Będę teraz sprawdzał w gazecie, co jest i podchodził i wybierał. A poza tym tam lecą te reklamy, nie mogę sobie przerzucić i zobaczyć, co na Mam Talent w tym momencie jest. Przeskakuję z You Can Dance na Mam Talent się. Popsuł się pilot, koniec, nie korzystam z telewizora. Wiesz, to jest prawdopodobnie źródło postępu, że ludzie chcą komfortu. Tylko, że Jezus mówi o innym postępie. On mówi o Jego panowaniu na ziemi. I my mamy być innymi rzeczami motywowani niż cielesnym poczuciem komfortu. Nasza ojczyzna nie jest tutaj, tak? Jak mówi Słowo Boże. Tylko nasza ojczyzna jest, jak mówi Słowo, gdzie?
Niebie.
W niebie! Nie, tak się wahacie. Tak więc to, co tutaj robimy, to jest właśnie pokonywaniem pewnego niekomfortu dla tamtego komfortu. Jak mi się telewizor zepsuł, to najpierw przestałem oglądać telewizję. A później mówię, nie, chcę oglądać telewizję. Więc musiałem pokonać ten dyskomfort i pójść kupić pilota. Poszukać go musiałem, bo to był stary telewizor. Nikt nie sprzedawał. Ile roboty, szukałem w internecie. Zamówiłem przez internet, przysłali mi, nie działał. Reklamowałem, firma zniknęła. Jakieś obudowy chyba sprzedawali same z guzikami. Później znalazłem, to wiesz, to trwało, tyle niewygody. Ale tą całą niewygodę pokonałem i dzisiaj znowu oglądam telewizję.
Wow!
I teraz jest tak samo. Przenośnia, bracia i siostry. Teraz ten nasz telewizor to jest ta nasza ojczyzna w niebie. I tam będziemy oglądać. A tutaj trzeba pilota załatwić. Trzeba go poszukać w internecie. Naciąć się na podróbę. Kupić u jakiegoś lewego sprzedawcy. Znaleźć właściwy. Wydać pieniądze. I później masz już ten pilot. I już jest! Pan mówi, koniec. I cię zabiera. Inne jest wyobrażenie o komforcie. Tutaj i tam. Więc jeżeli chcesz pełnić swoją rolę jako ucznia Chrystusa, to właśnie w taki sposób. Radujcie się i weselcie. I tym, czym macie być, bądźcie. Tak? Wiecie, ja myślę, że jest wiele, wiele dylematów do pokonania. Ja dzisiaj nie znajduję odpowiedzi. Moje słowo, jak zwykle, jestem najlepszy w inspirowaniu. To jest moje powołanie. Tak już jest. Trochę nauczam, ale bardziej inspiruję. Ja nie wiem, jak Bóg chce na to odpowiedzieć, ale powiem wam, że my z Izą rozmawiamy od jakiegoś czasu i mówimy tak. Od jakiegoś czasu zaczęliśmy rozmawiać. Jesteście bystrzy. Od jakiegoś czasu rozmawiamy z moją żoną. Chwała Bogu, po 20 latach jakiś przełom. Zaczęliśmy gadać. Ale ludzie się dziwią, że dzieci nie mamy. O, już nikt nie śmieje. Dobra. Bez gadania nie ma dzieci. Zaczęliśmy mówić. Ja dzisiaj może tak myślałem też w czasie uwielbienia, że może byśmy dzisiaj się pomodlili w ten sposób. Po spotkaniu. Rozmawiamy z Izą. Mówiliśmy to już parę razy w kościele, po wakacjach i na spotkaniach dla liderów. To jest temat naszych rozmów. No tak. Pojawił się nowy temat. Szczepcie się. Też mówisz, że to, co my tutaj w kościele robimy, już to jest bez sensu. To, co my tu w kościele robimy. Nie ma kościoła. Więc dobrze, to, co my tu robimy, to nie jest nasza służba Bogu w sensie powołania do tego, czego Bóg nas przeznaczył. To jest miejsce naszego wykonywania zadań i odpowiedzialności przed sobą nawzajem. Tak? Zresztą nie staniesz przed Bogiem w dniu sądu i powiesz, nie wiem co tam, wybierzmy coś. Jakiś tam. Panie, byłem wierny swojemu powołaniu, parzyłem herbatę.
Wow.
Aż teraz się waham trochę, bo Bóg mówi, sługo dobry i wierny. I Bóg wie, komu ile dał i według tego, ile komu dał, tyle będzie wymagał pomnożenia tego, co mu dał. Więc może jak ktoś był taki bardziej, nie ułożyło mu się w życiu, był bardziej buraczany trochę taki i pokonał to i doszedł do miejsca, gdzie zaczął serwować wszystkim herbatę z uśmiechem na ustach i wszyscy zapomnieli, że to 10 lat temu był taki bardziej buraczany brat, to może Bóg mu powie, sługo dobry i wierny. Okej? I powie, jest progres. Ale generalnie jest tak, że nasza służba Bogu to jest być światłem tam, a nie tutaj. Tam, gdzie tego światła nie ma. Nie przychodzimy tutaj, żeby po prostu... A ja mam służbę na głośnienia, a ja gram na gitarze, a ja głoszę kazanie, ja pastor. Ostatnio ktoś mnie zapytał właśnie, a kim ty, Marek, jesteś w Królestwie Bożym? A ja mówię, a już tak wiedziałem, że coś się kryje za tym, więc tak. Mówię, odpowiem mądrze i powiedziałem, jestem posłańcem. A dobrze, to tak tam pasuje, z Greki, posłaniec, dobrze. A ten ktoś nie dał za wygraną i mówi, a do czego jesteś posłany? Do zboru? Czy do świata? Nie, Bóg mnie powołał, będziesz głosił Słowo Boże. Więc trochę głoszę do kościoła. Trochę do kościoła. No i trochę do kościoła. I chwała Bogu, Bóg się od czasu do czasu lituje i teraz będę w środę nagrywał kolejne odcinki dla TVN Religia, programu ewangelizacyjnego. I będę mógł, jak mi ktoś zapyta, to powiem, że wypełniam swoje powołanie. Ale powiem wam, to dotyczy nas wszystkich. Po prostu, bo my wszyscy jesteśmy w tej strukturze, w mentalu, który wyrósł przez 2000 lat jako Kościół jednak. Jako miejsce, które po prostu żyje w dużej mierze dla siebie. A nasza energia powinna być ustanowieniem Królestwa wszędzie, gdzie jesteśmy przez 7 dni w tygodniu. Czyli powinna być po prostu zwalczaniem wręcz tej złej funkcji zboru, który się przekształca w korzec i ukrywa. I daje nam takie zwodnicze uczucie spełnienia, bo byłem w niedzielę na nabożeństwie. Tak, bo tutaj jesteśmy, żeby się posilić, żeby zbudować, żeby przyjąć Słowo Boże, ale to wszystko jest po to, żeby być posłańcami, być światłem tam, gdzie mamy być. Wiesz, i ja po prostu niesamowicie się cieszę, jak są różne formy działań, które przekraczają naszą wspólnotę. Jedno z takich miejsc to jest to, żeby nasze domy stały się miejscem życia, nasze rodziny najpierw, tak? Mąż, żona, dzieci. Później jakieś grupy domowe, czyli to, co w tych domach się odbije, interakcja, która się odbywa między sąsiadami, między znajomymi. Ludzie zapraszają się, modlą się, składają sobie świadectwo, żyją tym, tak? I inne działania, które są działaniem wprost w świecie. Takie świadectwo też chóru gospel, Sienna Gospel Choir, znacie ich? Oni występują coraz bardziej, są znani. I świadomie prowadzą nabór do chóru jako narzędzie ewangelizacyjne. Więc przyjmując ludzi do chóru, nie stawiają po prostu takiego czegoś, co my w naszej kościelnej mentalności może byśmy sobie założyli, że wiesz, zaszczytna służba Bogu to wymaga najpierw spełnienia pewnych oczekiwań. Tylko człowiek przychodzi, nawet niewierzący, zaczyna śpiewać w chórze. I nagle po prostu po jakimś czasie mówi, co ja śpiewam? Znacie takiego brata, ojciec redaktor ma ksywę. Ojciec redaktor czy redaktor prowadzi portal Rodzina Gospel. Był tutaj przez rok chyba u nas w kościele, czy dwa lata. Wyjechał do Poznania. On się tak w sposób nawrócił. Przyszedł po prostu do chóru, śpiewał i mówi, co jest grane po prostu, bo ludzie płaczą. Nawet z siebie nawet zauważyłeś, patrzę jak coś tam śpiewa. Powiedz, bo ile można śpiewać o Bogu, ile można te teksty, ile można słuchać ewangelistę, który wychodzi po występie chóru i głosi Ewangelię i żeby to nie dotarło, tak? Więc wiesz, ja jestem za tym, żebyśmy wszystko, co robimy, żeby to właśnie było odchodzeniem od tych kropielnic, od sakralizacji naszego życia. Też rozmawiałem z... To chyba wam mówiłem. A propos wieczerzy z Danem Gruberem, taki mesjański Żyd, kiedyś go poproszono na takim seminarium, był akurat w takim ośrodku rekolekcyjnym dla katolików i tam byli katolicy i protestanci i później katolicy wieczorem mieli mszę i ten prowadzący, lider tej wspólnoty katolik mówi, tak, może byś nas jakoś tak zbliżył, bo my tu na mszę zaraz idziemy, może jakieś parę myśli hebrajskich na temat wieczerzy pańskiej. I on mówi, na pewno chcecie? No tak, no może nie na pewno, no ale dawaj, niech tam już mów, co tam masz. I on mówi, słuchajcie, bo wy katolicy i protestanci, to wy się patrzycie w te chleby i wy się tam zastanawiacie, co tam jest albo czego tam nie ma w środku. Wiecie, odnosił się do tego, prawda, transubstancja, nie, czy to jest symbol, czy pamiątka. I mówi, patrzycie się w te chleby z tym mikroskopem i sprawdzacie, co tam jest, czego tam nie. Mówi, a z perspektywy hebrajskiej znaczenie wieczerzy ma przede wszystkim znaczenia dwa. Pierwsze, wspólnotowe, że razem jemy. I wyciąganie wieczerzy poza posiłek już jest zmienieniem znaczenia tej wieczerzy. My nie spożywamy go razem przy stole, razem przy okazji innych posiłków. Dlatego ja bardzo zachęcam was, żebyście sobie wieczerze pańskie robili w domu. Z mężami, z żonami, z dziećmi, na grupach domowych. I po prostu jestem daleki od takiego nauczania pierwszych ojców Kościoła z II i III wieku, którzy zabraniali ludziom spożywania wieczerzy, jak się nie zejdą i nie ma biskupa między nimi. Ja myślę, że to już pokazywało zmianę znaczenia i narzucenie takiego narzędzia kontroli, że teraz musi po prostu być duchowny przy tym i to musi być według pewnej formuły. I Dan Gruber mówi, po pierwsze wspólnota, jesteśmy razem. A druga rzecz to jest proklamowanie przymierza, którym jesteśmy. Tak jak była wieczerza paschalna, kiedy wychodzili z Egiptu. To była proklamacja, ten baranek, te drzwi omazane i my wszyscy wiemy, że teraz my tu jesteśmy, należymy do Boga. My to proklamujemy, my ogłaszamy. Krew baranka oczyszcza nas z naszych grzechów. On jest naszym pokarmem, naszym napojem. Tak? Więc wiecie, i to jest... Ja myślę, że wiele jest takich rzeczy, gdzie nasze życie kościelne, zborowe, ono właśnie uciekło w sakralizację i stało się, wbrew Bożemu zamierzeniu, korcem, pod którym po prostu dusimy światło. Musimy po prostu kombinować. Czasami słyszałem właśnie takie, wiecie, wszyscy się męczą z tymi zborami, pastorzy chcą wzrost osiągnąć i tak naprawdę sprowadza się to często do tego, że jeden drugiego krytykuje i bo przez pewien czas wydaje mu się, że znalazł lepszy model. Jeden z takich modeli, który był krytykowany, był taki amerykański tekst nawet, Friendly Seekers, czyli taki kościół dla poszukujących. I ludzie mówią, ale to świat jest po prostu do tego. Wiesz, ja bym powiedział tak, nie krytykuj, dopóki sam czegoś nie robisz i za coś nie odpowiadasz. Bo jeżeli ktoś ma taką myśl, żeby po prostu przyciągnąć ludzi, którzy coś o Bogu chcieliby się dowiedzieć, ale nie są gotowi na przejście przez sakramenty, jakieś progi religijne, tylko po prostu pobyć i poprzez to, że jestem i czuję się przyjęty, powiedzieć... To może mieć sens. Dlaczego tego nie robić, tak? Może ci, którzy niektórzy krytykują, mówią, że na pewnych rzeczy brakuje. Może mają rację, ja nie wiem. Ale wiecie, ale to wszystko jest nieważne. To jest nieważne, to są szczegóły. Bo istota to jest to, co Bóg do mnie mówi i co ja mam ze sobą zrobić, to gdzie jestem. Kiedyś pewien brat wiele lat temu i powiedział tak, pastorze, będę biznesmenem, zarobię dużo kasy i będę dawał dużo dziesięciny. I te duże dziesięciny z tego mojego dużego biznesu to będzie moja służba Bogu. Wiecie, i wtedy już gdzieś tam mi te myśli o Bożym Królestwie właściwie pulsowały. Jeszcze nie umiałem ich zrealizować. I wtedy jeszcze byłem na bardzo silnym takim etapie rozpychania tej konserwy. tego inwestowania w rozepchnięcie puszki, powiększenie puszki, ale wtedy już mu powiedziałem, słuchaj, twoja służba dla królestwa to nie jest ta duża dziesięcina, którą przyniesiesz. Tylko ten standard, który ustanawiasz poprzez swoją pracę, którą realizujesz, tam gdzie ją realizujesz. Że po prostu ci, którzy zamawiają usługę, są właściwie potraktowani. Ci, którzy dostarczają ci materiały, są właściwie potraktowani. Że masz właściwie stosunek do państwa, do podatków. Próbujesz się w tym odnaleźć, że oczywiście nie chcesz płacić podatków, normalne i to jest mądre, nikt nie chce, więc robisz, korzystasz z doradztwa, żeby zapłacić jak najmniej, ale nie przekraczasz granic prawnych, nie oszukujesz, nie kłamiesz, to już jest Królestwo Boże. Tak? Wiecie, to właśnie to jest to nawiązanie do tej rozmowy, co się śmialiście, że ja z Izą zacząłem rozmawiać, to jest właśnie to, co to my często właśnie powtarzamy ostatnio, że żeby właśnie zmienić mentalność, żeby zacząć się modlić, Boże, co ja mam robić? Boże, daj mi sny, wizje, marzenia, bo ja chcę Twoje królestwo ustanawiać tam, gdzie jestem cały czas. Wiecie, my tej konserwy już mocno nie rozepchniemy, niż rozepchnęliśmy. Czy może tak? Ja nie wiem, to powiem tak. Bóg jest Panem konserw. Tak jak jest Panem życia i śmierci i to Jego sprawa regulować rozmiary. Tak? Więc nie wiem, może będzie parę tysięcy, a może nie. Może będzie tyle, a później będzie inna społeczność, albo dwie, trzy, pięć, nie wiem. I wiecie, ja rozumiem, że to po prostu stwarza takie miejsce, już samo takie gadanie jest niefajne, bo po prostu, bo my czujemy, że zaraz, ale ktoś chce nam rozmontować to, co mamy i do końca jeszcze sam nie wie, co chce zbudować, a już zaczął rozmontowywać to, co mamy. Takie... Tak jakby powiedzieć, słuchajcie, Bóg mi objawił, nie będziemy mieć krzeseł w zborze, będziemy siedzieć na podłodze. Jednej się osobie spodobało, tylko jednej. Więc ja wiem, że taka mowa, ona właśnie też do tego trochę zmierza, że właśnie my tak się możemy troszeczkę poczuć. Dobrze. Okej. Okay. Bóg jest światłością. My jesteśmy Jego światłością w tym świecie. Bóg jest Ojcem Światłości. Niegdyś byliście ciemnością, teraz jesteście światłością w Panu. Owocem światłości jest dobroć, sprawiedliwość, prawda. Dobrze, tutaj, ten werset chciałem, bo on mi mocno tak wibrował. Filipian 2,12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Nie miałem czasu, żeby to sprawdzić ze słownikami i w innych tłumaczeniach, ale tak pobieżnie, jak w trzech tłumaczeniach różnych zobaczyłem, to wyłania się tutaj taki obraz sprawowania zbawienia. Czyli zrobienia czegoś z tym, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy zbawienie i dzisiaj sprawujemy. Sprawujemy na oczach innych ludzi. I to jest powiedziane z bojaźnią i drżeniem. Tak? Wierzę, że nie chodzi o strach przed utratą tego zbawienia, bo to by słowo temu zaprzecza. Ale myślę, że może chodzić o po prostu wrażliwe postępowanie z tym, co jest naszym darem. Rozumiesz? Tak jak trochę, jak Ala dzisiaj mi przekazywała Aurelię na ręce. Dała, ale patrzała. Wiesz. Albowiem Bóg to według upodobania swego sprawia w was chcenie i wykonanie. To jest droga działania. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Abyście stali nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Tak? Więc wiecie, tu nie jest powiedziane, żebyście stali się dobrym zborem, nienagannym, szczerym zborem. Nie jest powiedziane, żebyśmy stawali się chrześcijanami dobrymi, ale szczerymi dziećmi Boga, którzy w tym świecie poprzez swoje nienaganne postępowanie i dokonywanie właściwych wyborów, poddawanie się chceniu, które przychodzi od Boga i wykonaniu, bez złego mówienia, szemrania i powątpiewania, mogli wykonać tą pracę światła, która ma być wykonana. To jest Filipian. A drugi tutaj, z pierwszego do Tymoteusza, kiedy, i to jest też, to jest tym zakończę, i to jest bardzo mocne, kiedy Paweł do Tymoteusza napisał tak. Gdybym jednak przyjście moje się odwlekało, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest zgromadzeniem ludu Boga żywego. To jest eklezja tutaj, w większości tłumaczenia to jest słowo Kościół, tak? To jest eklezja, zgromadzenie. Który jest zgromadzeniem ludu Bożego, Boga żywego. I jest powiedziane, że to zgromadzenie ludu Bożego jest filarem i podwaliną prawdy. I teraz moje pytanie jest takie, czy eklezja jest w fundamentem dla samej siebie? Czy eklezja jest fundamentem prawdy dla tych innych, do których jest posłana? Często mówimy, że Kościół to jest to miejsce, w którym jest prawda. Tak, ale ta prawda nie jest dana po to, żebyśmy siebie w nieskończoność utwierdzali, żebyśmy tą prawdę przekazali światu. Jeżeli mówimy tak, Żydzi nie zrozumieli swojego przeznaczenia, ponieważ mieli Torę przekazać narodom. Jeżeli pierwsi uczniowie nie zrozumieli tego i 10 lat musieli czekać, aż Piotr znajdzie się w domu Korneliusza, żeby znaleźć światło do pogan. Jeżeli nie rozumieli tego, że o Jezusie jako Mesjaszu było powiedziane, że będzie światłem dla pogan i już żeśmy wszystkich osądzili, to teraz najwyższy czas, żebyśmy osądzili siebie. Nie mamy być filarem prawdy, podwaliną prawdy dla samych siebie. Mamy pójść do ludzi i powiedzieć, słuchaj, tak się nie buduje. Źle budujesz. To nie tędy droga. Ale tu jest potrzebne wyjście właśnie w to miejsce światła, w miejsce widoczności, w miejsce stawienia się na świeczniku i wyjście spod korca. Skłamałem, że to ostatni werset, bo to jest ostatni. Filipian 1,20. Uwielbiony niech będzie Mesjasz w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Amen? Bóg jest uwielbiony. Można powiedzieć, że w eklezji jest uwielbiony. Tak, ale jak jest uwielbiony w eklezji? W eklezji jest uwielbiony poprzez postępowanie eklezji, bycie eklezji we właściwym miejscu, poprzez umieranie eklezji, poprzez świadczenie eklezji, poprzez poświęcanie się i ofiarowanie i bycie w świecie, które jest otacza. Amen? Jak się wam podobało? Ma prawo się nie podobać. Pierwszy raz to słowo głosiłem. Jest bardzo świeże. Moja żona zawsze mówi, pierwszy raz to tam, wiesz, mogło ci się tam coś tego. Bo świeże objawienie, jeszcze niedopracowane. Ale powiem wam, jesteśmy pośród rodu złego i przewrotnego i mamy w nim świecić. I to jest nasze przeznaczenie. Nie zamykać się, tak? Nie mamy sobie wzajemnie kwokować. Wiecie, ja po prostu od jakiegoś, już parę lat temu przestałem liczyć ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwa. Kilka lat temu, tak. To jest dziwne, ale to zrobiłem. Tak. Ale też dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że mój zbór to nie jest po prostu ludzie, którzy potwierdzą swoją obecnością to, że ja dobrze swoją robotę wykonuję. Że mi swoją lojalnością potwierdzą, że jestem w dobrym miejscu, oni są. Nie. Dzisiaj są jedni ludzie, tych ludzi może Bóg owoła, przesunie do innej wspólnoty. Różni ludzie są w różnych miejscach. Może teraz jest przedostatni weekend, przed świętami trzeba zrobić zakupy. Są różne rzeczy, może poszli do zakupy. Ja nie wiem. Ale wiem, że moim sercem musi być takie jak serce Jezusa. Że mam wiele owiec, które nie są z tej owczarni. I one też muszą być przyłączone. Tak? Muszę być pasterzem według Bożego serca. I my wszyscy powinniśmy być też owcami, które właśnie w ten sposób patrzą, jak patrzy ich pasterz. My mamy być pasterzami dla innych. Ktoś kiedyś powiedział, dlaczego o pastorach nie ma nic w Biblii? Jest tylko o pasterzu i to chyba z dwa razy, jako funkcji takiej kościelnej. Ktoś powiedział, dlatego, że to jest prawdopodobnie najbardziej zaniedbana funkcja i wszyscy ją powinniśmy pełnić wobec innych ludzi, którzy są wokół nas. Jezus, kiedy powiedział, by są jak owce bez pasterza, to mówił o żniwie. Mówił nie o tym, że po prostu zabrakło arcykapłana, że zabrakło księdza, tylko że zabrakło tych, którzy idą do zgubionych. O tym mówił, że brakuje pasterza, że są owce bez pasterza. Więc wiesz, nie bądź po prostu, nie bądź kwoką, która cały czas zgromadza. Nie bądź po prostu złym pastorem, który buduje własne mini-imperium poczucia bezpieczeństwa. Ale wyjdźmy, zanegujmy korzec w tej roli odwróconej do góry nogami. Korzec ma być odwrócony o 180 stopni. Ma pełnić inną rolę, ma pełnić inną funkcję. I teraz nie wiem, tutaj tak to słowo szło trochę szorstko i tak moja żona też trochę chyba jest trochę tak zraniona może przeze mnie, nie wiem, głupoty jakieś gadałem, ale mam do ciebie prośbę, żebyśmy mogli się dzisiaj jeszcze pomodlić krótko, tak jak mi zawsze mówisz od paru tygodni, żebyśmy się pomodlili, a ja zawsze to przekręcę i inaczej się pomodlę. To spróbuję jeszcze raz. Okay? Chyba, że im pomożesz. No wstajmy wszyscy razem.
Jesteśmy ciągle w miejscu, kiedy myślimy o tym, że jesteśmy w drodze, a teraz jesteśmy tylko na przystanku, gdzie odpoczywamy. Nie? I jeżeli będziemy tak rozumieli Kościół, że tu przychodzimy się posilić i po prostu przychodzimy odpocząć, a później ruszamy w drogę, to będzie dobre zrozumienie Królestwa, tak? I ja wierzę, że po prostu, wiesz, Bóg nam dał różne rzeczy, dał nam dzieci, dał nam domy, I wierzę, że czasami musimy wyjść z tych domów, z tych miejsc, gdzie jesteśmy, jak z takiej ziemi Goszem, w której po prostu się zagłębiliśmy, jest nam zbyt dobrze. Tak, bo jak Bóg cię powołuje do modlitwy, no to nie po to, żebyś po prostu jeden raz w tygodniu się modlił, tak? Jeżeli Bóg cię powołuje do ewangelizacji, to nie po to, żebyś o tym mówił. Tak? Jeżeli Bóg cię powołuje do tego, żeby gdzieś iść i zakładać biznes, to nie po to, żebyś mówił od 6 lat i nigdy tego nie zrobił, tak? Więc każdy z nas ma jakieś Boże przeznaczenie i my wiele rzeczy robimy w strachu, robimy wiele rzeczy w jakichś takich, wiesz, bo trzeba coś zrobić, trzeba zrobić zamiast po prostu stanąć w świetle, dać się oświetlić i wiedzieć, co ja mam zrobić, tak? Wyjść z tego miejsca, więc ja chciałam, już mówiłam to, co Marek mówił, chciałam, żebyśmy się modlili, żebyśmy pamiętali o tym, żebyśmy modlili się do Pana Boga, żeby On dał nam światło, jak my mamy poszerzać Jego Królestwo. Żeby po prostu On nam powiedział, gdzie my mamy pójść, co my mamy zrobić. Żebyśmy mogli wyjść z tych naszych, wiecie, planów, pomysłów, bo jak nam coś nie wychodzi, to my od razu po prostu, wiesz, się szarpiemy, czy po prostu mamy jakieś własne rzeczy, zamiast po prostu szukać tego, co tato od nas chce, żebyśmy zrobili. Tak, my mamy bardzo dużo amen, tak, to zróbmy, tamto zróbmy. Nie o to chodzi przecież. Tata powie po prostu, po co my jesteśmy od 10 lat w tej samej pracy. I może w końcu będziemy mogli ją wtedy zmienić. Albo po co mieszkamy tam, gdzie mieszkamy. Albo po co uczymy się tam, gdzie uczymy, tak? Żebyśmy wiedzieli, po co. Może przyszliśmy tam dla jednego człowieka. To takie Boże marnotrawstwo. Wysłać jednego swojego sługę na studia, na 5 lat, dla tego jednego człowieka, który ma się tam nawrócić. Ale wtedy będziesz wiedzieć, że po to tam jesteś. I będziesz mówić, Boże, zrobiłem to, czy mogę pójść dalej. Więc ja wierzę, że takiego, może to tak zabrzmi, oświecenia od Pana Boga potrzebujemy. Żebyśmy przestali zrywać te nasze kontrakty z pracą, tak na zasadzie mam już dość, bo ciągle się zachowujemy, jakbyśmy pracowali tam dla pieniędzy. Macie takie uczucie czasami, że gdzieś pracujecie dla pieniędzy, a jakoś takie zmaganie w tym wszystkim jest i wy znowu się zmagacie z tym niewierzącym szefem albo szefową i nie wiecie, o co jest, czy w tej szkole tak samo, że trzeba się uczyć, a jeszcze nie zapytaliśmy się Pana Boga, czy naprawdę tak mocno wierzycie w przypadki, że wierzycie, że tą pracę, to miejsce dał wam przypadek? Mój przypadek nazywa się Pan Bóg. Nie wiem, jak się was przypadek nazywa, okej? Bo jak nazywa się Pan Bóg, to trzeba się go zacząć pytać, po co on nas tam posłał? Jakie ma plany względem nas? Oprócz tego, żebyśmy zarobili pieniądze. I być może wtedy zaczniemy je zarabiać, jak będziemy wiedzieć po co, okej? Czyli pomodlimy się teraz i tak jak ja chciałam, żebyśmy to zrobili, to chciałabym, żebyśmy stanęli w takich grupach dwu-trzyosobowych, tak? Popatrzyli sobie w oczy i po prostu pomodlili się o tego, który stoi obok. Nie, żebyście się zdradzali z tym, co i jak i tak dalej, ale żebyście się pomodlili po prostu albo w Duchu Świętym, albo w zrozumieniu. Panie, daj mu objawienie a propos jego pracy, a propos jego domu, czy to ma być dom otwarty, czy to ma być dom zamknięty, a propos jego życia, a propos tego, a propos jego powołania. Panie, spraw, aby wszedł w to, co jest królestwem dla niego, aby zaczął poszerzać Twoje królestwo w miejscu, w którym jest. Okej? Okay. No to odwróćcie się do 2 lub 3 osób. Tam sobie policzcie do 2, 3 albo 4, jak wam wyjdzie. Weźcie się za ręce. Tato, my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś ponad naszymi zmaganiami, ponad naszymi niemocami, że Ty jesteś ponad naszymi domami i że Ty jesteś ponad naszymi pracami. My dziękujemy Tobie, Tato, za Twoje królestwo, które przychodzi. Dziękujemy Tobie, Tato, że możemy tutaj naczerpać światła na tym miejscu. I nie po to go naczerpać, aby było postawione pod korcem, ale aby naczerpać go, aby zaczęło świecić. Tato, my modlimy się o Twoje objawienie do życia każdej osoby na tym miejscu. Każdej osoby na tym miejscu, a propos jego przeznaczenia, a propos jego powołania. Abyś Ty dotknął się tej osoby w jego zmaganiu w pracy, w jego zmaganiu w szkole, w jego zmaganiu na studiach, w jego zmaganiu w domu. Tato, ja modlę się, aby te wszystkie miejsce, które towarzyszy zmagania, objęła Twoja światłość, objęła Twoje światłość, objęła Twoje światłość, objęła Twoja światłość. Tato, ja dziękuję Tobie za Twoją wolność, abyśmy mogli wyjść z ziemi Goszem, abyśmy mogli wyjść z miejsc naszych wygody. wyjść z miejsc naszej wygody i wejść w miejsce Twojego przeznaczenia. I wejść w miejsce Twojego przeznaczenia. Wyjść z miejsc, w których trzymamy się rękami i nogami, bo myślimy, że nam jest wygodnie, a jesteśmy w nich uciemiężeni. Tato, ja modlę się, aby nasze domy stały się otwarte, aby nasze prace stały się otwarte, aby nasze drogi stały się jawne dla naszych oczu. Tato, ja modlę się, abyśmy nie byli rządzeni przypadkiem, abyśmy nie byli rządzeni naszymi własnymi chęciami, abyśmy, Panie, przyszli w pokorze przed Twoje światło i dali się oświecić, i dali się oświecić, i abyśmy się zaczęli poruszać w kierunku Twojego Królestwa, abyśmy zaczęli się poruszać w kierunku Twojego Królestwa, abyśmy się zaczęli poruszać w kierunku Twojego Królestwa. Abyśmy się zaczęli poruszać w kierunku Twojego Królestwa. My dziękujemy Tobie za czas przełomów. My dziękujemy Tobie za czas Królestwa. My dziękujemy Tobie za czas wolności. My dziękujemy Tobie za czas wolności, za czas naszego przeznaczenia, za czas naszego oswobodzenia, za czas naszego uwolnienia. My dziękujemy Tobie, Tato. 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 Amen. I to jest początek, tak? To jest początek. Będziemy się dalej modlić. To nie jest jakby jedna rzecz. Ja wam powiem tylko na koniec taką jedną rzecz. Wiecie, czasami takie proroctwo przychodzi od Pana Boga. Marek się tym nie podzielił, ale to było bardzo ciekawe.
Przyszły do mnie dzieci w tym tygodniu, chyba to był czwartek, i się zapytały przy obiedzie: tato, jakbyś się mógł cofnąć w czasie, do jakiego wieku byś się cofnął? Nie wiem, skąd im się to wzięło, czy coś w szkole mieli, czy coś. A ja mówię, ale czy bym mógłbym zabrać tam wszystko, co wiem ze sobą? Całą wiedzę, poznanie i doświadczenie. A mówią tak. Ja mówię, a to tak sobie zacząłem kombinować. Mówię, to tak, koniec podstawówki. Ale później tak siedzę i sobie myślę, ojejku, ale później zdać do szkoły średniej egzamin. To by nie było fajne. Nie, to może tak koniec technikum, jak się nawracałem. A później mówię, nie, mówię, może, bo tam matura mi się przypomniała, egzaminy na studia. Mówię, to nie, może studia. Ale później myślę, nie, no tyle tych egzaminów, to był taki czas, po prostu dwie sesje w roku, bez sensu, ledwo dałem radę. Mówię, to tak może już końcówka studiów i później już byłem pastorem. I ja mówię, dobra, to tutaj, nie? I jak to powiedziałem, że tutaj, że na koniec studiów, to bym się przeniósł w wieku 25 lat. Nagle sobie zdałem sprawę, później o tym z nim rozmawialiśmy, że mówię sobie, zaraz, ale od tego momentu, 25 lat, ja bym dokonywał nowych wyborów. Tak, zacząłem myśleć. I to się mogłoby okazać, żebym Izny nie poznał. A może by się okazało, żebyśmy nigdy nie poznali Oliwki i Przemka. I oni mi to zadali, to pytanie, i siedzimy przy jednym stole. I ja patrzę na nich, więc jakby się cofnął w czasie, to prawdopodobieństwo duże by było, żebyśmy nigdy nie mieli tych dzieci. Bo byśmy inaczej rzeczy, wiedząc jak się, byśmy inaczej prowadzili swoje życie. I mówię, nie chciałbym nigdy was nie spotkać. Wiecie, co powiedziałem? Nie chcę się cofać. Bo człowiek ma tylko jedno życie i powinien je przeżyć bez manewrów.